Dzięki, Rafale. Mam do Was pytanie. Jakie jest Wasze zdanie na temat planowania małżeństw? To znaczy kojarzenia małżeństw przez rodziców odnośnie swoich dzieci. Co myślicie o tej idei? Nie. Wszystko z góry zaplanowane. Jeszcze dzieci nie skończyły 3 lat, a już ustalone, kto z kim się pobierze. Podoba się Wam to? Jakie macie zdanie na temat planowania małżeństw? Wszystko z góry ustalone. Jak skończą 15 lat, pierwsza randka, a ślub jest planowany na 28 maja 2035. Jak się Wam to podoba? Aha. Czujemy, że jesteśmy dalej, prawda? Że zrobiliśmy krok do przodu jako społeczeństwo w tym temacie. Każdy rozumie, że to ma być suwerenny wybór człowieka. Najpierw przygoda poszukiwania, jak wczoraj podczas wesela Łukasza i Joanny. Są tutaj wśród nas, tak? No to brawo. Wczoraj tutaj było tak troszeczkę bardziej elegancko niż dzisiaj. Właśnie ślub Łukasza i Joanny w multimedialnym spocie był taki element. Element poszukiwania, kiedyś cię znajdę. Później element wyboru i wszystkie perypetie właśnie z tym związane. Miłość. Rozumiemy, że do miłości jest potrzebny suwerenny wybór i czujemy, że zrobiliśmy krok do przodu, tak? Gdzieś w historii. Już nie ma dzisiaj planowania małżeństw przez rodziców, nie ma, że z góry ustalone. Tutaj podczas naszych spotkań zajmujemy się przede wszystkim relacją inną, naszą relacją z Bogiem. Jaki jest mój obraz, moje wyobrażenie o relacji człowieka z Bogiem? Na czym ona polega? Czy da się nią zaplanować? Dzisiaj ostatnie już spotkanie z listem do Hebrajczyków. Przeszliśmy cały list. Teraz 13 rozdział od 10 wersu. Popatrzmy. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi. Ciała bowiem tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni jako ofiarę przebłagalną, pali się za obozem. Dlatego i Jezus, aby krwią swoją uświęcić lud, poniósł mękę za miastem. Również i my wyjdźmy do Niego poza obóz, dzieląc z Nim Jego urągania. Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść. Przez Niego więc składamy Bogu ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami. Jakie jest najbardziej popularne wyobrażenie o relacji człowieka z Bogiem? Patrzmy na początek fragmentu. Ołtarz, przybytek, a więc świątynia, kapłan, ofiara. Taki obraz. Relacja z Bogiem to zaangażowanie w jakąś religię ceremonialną, w serię z góry zaplanowanych czynności. Autor nawiązuje tutaj do religii ceremonialnej, jaka była odprawiana w namiocie świadectwa, gdy Izraelici wędrowali po pustyni, a później w żydowskiej świątyni. Cała relacja z Bogiem została ujęta w serię religijnych czynności z góry zaplanowanych. Składano wiele ofiar w namiocie świadectwa, później w świątyni. Jednak w tym całym doskonałym systemie religijnym, ofiarniczym był pewien wyłom, niekonsekwencja. Wśród wszystkich ofiar była taka jedna ofiara, nazywała się ofiarą przebłagalną, różniła się od innych ofiar. Czym? Czytamy tutaj w 11 wersie, że ciała zwierząt z ofiary przebłagalnej, tej najważniejszej ofiary, palono poza obozem. W przeciwieństwie do innych ofiar, które spalano na ołtarzu albo zjadano, czy to kapłani, czy ludzie inni zjadali je. Natomiast ta ofiara przebłagalna, nie wolno było jej jeść, nie wolno było jeść mięsa z tej ofiary, ciała zwierząt w całości miały być spalone poza obozem. Gdy Izraelici wędrowali po pustyni, a później poza miastem, czyli poza Jerozolimą, a nie na ołtarzu, jak inne ofiary. Podczas naszej wędrówki przez list do Hebrajczyków odkrywaliśmy wielokrotnie, że system ofiarniczy w żydowskiej świątyni był tylko makietą duchowej rzeczywistości. Był jakby teatrem, w którym odgrywano coś, co dzieje się naprawdę między człowiekiem a Bogiem. Nie była to prawdziwa rzeczywistość, tylko zobrazowanie. A ta szczególna ofiara, ofiara przebłagalna, była obrazem prawdziwej ofiary za nasze grzechy, którą złożył Jezus Chrystus samego siebie, gdy zawisł na krzyżu. Zobaczmy, to co miało stać się z Chrystusem, zostało wcześniej odbite w żydowskim kulcie, właśnie w tym szczególe, że ciała ofiary przebłagalnej palono poza obozem. W wersie 12 tutaj czytamy, popatrzmy, dlatego i Jezus, aby krwią swoją uświęcić lud, poniósł mękę poza miastem. Jezus został wyprowadzony poza miasto i tam ukrzyżowany. Jakie znaczenie to miało, że został wyprowadzony poza miasto? Popatrzmy na wers 13. Również i my wyjdźmy do niego poza obóz, dzieląc z nim jego urągania. To wyprowadzenie Jezusa poza miasto przed ukrzyżowaniem, to, że zginął poza miastem, nie było przypadkowe. Był określony powód, pokazuje to słowo urągania. Urągać to znaczy złorzeczyć, wymyślać komuś, szydzić, drwić z kogoś. Dlaczego Jezus zginął poza miastem? Dlaczego krzyż, na którym zawisł, stał poza miastem? Bo został wyrzucony poza społeczeństwo, poza świątynię, został wyszydzony, wydrwiony ze złorzeczeniem, stał się wyrzutkiem, tak? A więc zobaczmy, ofiara, którą Jezus złożył na krzyżu, nie mieściła się w tym religijnym systemie kapłan, świątynia, ofiara. Nie była jej częścią. Ofiara Chrystusa przez cały system religijny, można powiedzieć, została wyrzucona na śmietnik ze złością, wyśmiana. Ciekawe, prawda? Ludzie, składając ofiary w świątyni, myśleli, że to się podoba Bogu, jednak dla prawdziwej ofiary, która naprawdę podobała się Bogu, nie znaleźli tam miejsca, nie uznali jej, nie uznali tego, co zrobił Jezus za ofiarę, za ich grzechy. I dalej składali te swoje ofiary. A więc kult religijny we świątyni, tak? Kapłan, świątynia, ofiara, nie ma nic wspólnego z prawdziwą ofiarą za nasze grzechy, którą złożył Jezus. Te dwie rzeczy są zupełnie ze sobą rozdzielone murem, tak jak ściany teatru oddzielają teatr od prawdziwej rzeczywistości. Aktorzy grają w teatrze swoje role, które mają się nijak do ich ról poza ścianami teatru. Jak ściany kina oddzielają kino od prawdziwej rzeczywistości. Gdy byłem nastolatkiem, stałem się kinomanem. W domu rodzinnym nigdy nie było telewizora, nie dlatego, że rodziców nie było stać, to był ich świadomy wybór. Woleli, by ich dzieci kreowały rzeczywistość, a nie żyły cudzym życiem. Ale gdy stałem się trochę bardziej samodzielny, trochę się wyrwałem spod skrzydełek rodziców, odkryłem kino i stałem się kinomanem. Tak? Nie mogłem żyć bez kina, przeżywałem wielokrotnie te same filmy i trochę mi się mieszała ta rzeczywistość z fikcją. Tak? Miałem zaburzony obraz rzeczywistości i nie widziałem tego tak ostro, jak powinienem, że są ściany kina, tak? I tu jest prawdziwa rzeczywistość, poza. Jezus umarł za nasze grzechy poza miastem, poza świątynią, poza religijnym kultem, w prawdziwej rzeczywistości. Od świątyni, od całego religijnego kultu oddzielał go mur. Gdzie była prawdziwa rzeczywistość? Co było skutecznym rozwiązaniem dla grzechów człowieka? Nie to, co było w świątyni, ale to, co było poza nią. Ale Jezus już wcześniej rzucił światło na ten problem. Zobaczmy, co powiedział do Samarytanki. Ewangelia Jana, 4 rozdział. Rzekła do niego kobieta: ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Co Jezus powiedział o zewnętrznym kulcie, który odbywał się w świątyni? Powiedział, że warto zrobić krok dalej, poza Jerozolimę, poza ten zewnętrzny kult, poza Sychem w Samarii, czy jakiekolwiek inne miejsce. Tak? Jezus podzielił się pewną tajemnicą tutaj, że Boga interesuje tylko jeden kult i jest to kult w duchu i w prawdzie. Żaden zewnętrzny kult, żaden rytuał go nie interesuje. Bóg dał polecenie Mojżeszowi, żeby ofiary przebłagalne, te najważniejsze ofiary, były składane poza obozem. I może nieraz się zastanawiano, kapłani się zastanawiali, po co trzeba łazić poza obóz, po co ta komplikacja? Teraz wszystko stało się jasne. Spalanie ofiary przebłagalnej poza obozem pokazywało, że Bogu zależy na zupełnie innym kulcie, czymś całkowicie poza tym systemem, kapłan, świątynia, ofiara. Bogu zależy na kulcie duchowym w sercach ludzi. Na czym ten kult polega? Co to znaczy oddawać cześć Bogu w duchu i w prawdzie? Kilka wypowiedzi Jezusa z Ewangelii Jana, które to pokazują. Co to znaczy w duchu i w prawdzie? Na przykład w 17 rozdziale Jezus powiedział: uświęć ich w prawdzie, słowo Twoje jest prawdą. Aha, mamy pierwszą podpowiedź, o jaką prawdę chodzi w duchu i w prawdzie? O Słowo Boże. A po co potrzebny duch? Dlaczego w duchu? W 3 rozdziale Ewangelii Jana Jezus powiedział: ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże, a z niezmierzonej obfitości udziela mu ducha. W duchu i prawdzie. Chodzi o to, aby serce człowieka było otwarte na słowa Chrystusa i na przekonanie od Ducha Świętego. Jaki będzie wynik tego połączenia? Trzeci rozdział Ewangelii Jana. Jezus mówi: kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Gdy serce człowieka jest otwarte na słowa Chrystusa i na przekonanie od Ducha Świętego, powstaje w nim duchowe życie, coś realnego między nim a Bogiem. Na przykład co powstanie? Co się stanie? Zobaczmy, co Jezus powiedział, Ewangelia Jana 15, do swoich uczniów. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Następuje prawdziwe oczyszczenie z grzechów, z tego, co nie podoba się Bogu. Zostaje autentycznie usunięta przeszkoda, jaką jest grzech. Jak pójdziesz do kina i zobaczysz romantyczny film, wydaje ci się, że bardziej kochasz swoją żonę albo swojego męża, dopóki nie opadną emocje. No tak gdzieś ze 2 godziny, prawda? Albo film o relacjach między dziećmi a rodzicami. Wydaje ci się, że bardziej kochasz, dopóki emocje nie opadną. No ze 2 godziny. Jest przykra wiadomość dla wielu ludzi. Rytuał religijny nie usuwa twojego grzechu. Może uspokoić twoje sumienie. Możesz się lepiej poczuć, ale nie rozwiązuje problemu w prawdziwej rzeczywistości. Natomiast, gdy Duch Święty użyje słowa w sercu człowieka, problem grzechu zostaje rozwiązany. Serce człowieka jest czyste od grzechu. Następuje wewnętrzny pokój, pewność przebaczenia. To jest właśnie oddawanie Bogu czci w duchu i w prawdzie. To, co objawił Jezus, na co dzisiaj patrzymy, było wielką rewolucją i taką jest też dzisiaj. Jak trudno jest człowiekowi pojąć, że jedyną rzeczą, na której Bogu zależy, jest ten duchowy kult, który odbywa się w sercu. A pewne wypowiedzi Jezusa wydają się tego nie ułatwiać, bo na przykład Jezus wypowiedział takie słowa, które później stały się dla wielu pretekstem do odtworzenia zewnętrznego kultu. Ewangelia Jana, 6 rozdział, popatrzmy. Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Wielu odczytuje te słowa jako ustanowienie nowego kultu zewnętrznego w miejsce żydowskich ofiar, ołtarza, świątyni, ustanowienie komunii, nowego ołtarza, nowej świątyni, nowej ofiary. Ale prawda jest taka, że w Ewangelii Jana 6 Jezus w ogóle nie mówi o komunii. Jezus ustanowił komunię jako znak nowego przymierza, ale nie tutaj, nie w Ewangelii Jana 6. Niektóre tłumaczenia Biblii opatrują 6 rozdział Ewangelii Jana tytułem Ustanowienie Eucharystii. Tytuły nie są natchnione, zostały dodane później. Ten właśnie w Biblii Tysiąclecia na przykład został dodany 50 lat temu, prawie dokładnie. I czasami te tytuły narzucają interpretację. Jeżeli jednak pominiemy tytuł, który został tutaj zaproponowany i przyjrzymy się uważnie kontekstowi, zobaczymy, że Jezus wcale nie mówi o komunii. Zróbmy kilka obserwacji. Więc Jezus wypowiedział te słowa, które tutaj widzimy. Tak? Jeśli nie będziecie spożywali ciała Chrystusa, ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Ale parę wersów dalej pomaga zrozumieć prawdziwe znaczenie. 63 wers. Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Co jest tym ciałem, w cudzysłowie, które mamy spożywać, aby mieć życie? Jego słowa. Co jeszcze jest potrzebne, by powstało duchowe życie, autentyczna więź z Bogiem? Duch. Gdy serce człowieka jest otwarte na słowa Chrystusa i działanie Ducha Świętego, powstaje duchowe życie. A więc potrzebne jest przyjmowanie z wiarą słów Chrystusa. Spożywanie ciała i krwi zostało tutaj użyte w przenośni i oznacza przyjmowanie z wiarą słów Chrystusa. Ciało i krew tutaj to tylko przenośnia, ilustracja. Dlaczego Jezus przyrównał przyjmowanie Jego słów z wiarą do jedzenia Jego ciała i picia Jego krwi? Co zresztą było zabiegiem dosyć drastycznym. Jak Żyd słyszał o spożywaniu krwi, to musiało nim lekko potrzepać, wyostrzyć jego uwagę. Dlaczego Jezus zastosował takie drastyczne środki, gdy przemawiał do tamtych ludzi? Zobaczmy, co działo się, jak ta cała historia wyglądała. Ewangelia Jana 6 od 26 wersu. To wszystko, co przeczytamy, działo się po tym, jak Jezus rozmnożył chleb dla 5000 ludzi. W odpowiedzi rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Oni zaś rzekli do niego: cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając rzekł do nich: na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w tego, którego On posłał. Rzekli do niego: jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak, widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie. Temat chleba, pokarmu, jedzenia wprowadzili ludzie, którzy za nim podążali. I chleb to była jedyna rzecz, która ich interesowała. Dlatego Jezus posłużył się jedzeniem jako punktem wyjścia do przekazania duchowych prawd. Oni o chlebie, więc Jezus też o chlebie, kawałek z nimi poszedł tą drogą, żeby im później pokazać istotę. Niestety słuchacze się na tym poziomie zatrzymali, mimo że Jezus później wyjaśnia, że duch daje życie, ciało się na nic nie przyda, a więc uzmysławia, że użył tylko obrazu, że nie zamierza im ciągle dawać jakiegoś chleba do jedzenia. Oni cały czas myśleli o jedzeniu. A punkt kulminacyjny wypowiedzi Jezusa, tutaj w Ewangelii Jana 6, to wers 28. Jeszcze raz popatrzmy. Oni zaś rzekli do Niego: cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając rzekł do nich: na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Życie wieczne dostajemy przez wiarę w obietnicę Chrystusa. Zbawieni jesteśmy przez wiarę w słowa Chrystusa. Cała reszta to jest tylko ilustracja wiary. Jeść ciało Chrystusa i pić Jego krew, to znaczy tyle, co wierzyć. uwierzyć Jego słowom i tyle, nic więcej. Tylko wiara, reszta to ilustracja. To wszystko nie przeszkadza jednak wielu ludziom i dzisiaj odczytywać literalnie to, co Jezus powiedział, że chcąc mieć życie wieczne, trzeba jeść Jego ciało, ciało Chrystusa, czyli brać udział w komunii. Przez to ufają obrazowi, ufają przykładowi, a nie prawdziwej rzeczywistości. Myślą, że ich problemy na linii oni i Bóg zostaną rozwiązane. Tymczasem w realnej rzeczywistości nic się nie zmienia. Grzechy jak ciążyły, tak ciążą. To tak jakbyś poszedł na film, którym dobro zwycięża, ale jak wyjdziesz z kina, twoje życie, rzeczywistość to zupełnie inna bajka. Podkreśla to wszystko sam początek naszego głównego tekstu dzisiaj z Hebrajczyków 13, 10 wers, jeszcze raz popatrzmy. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi. Jeżeli ktoś służy przybytkowi, czyli swoje zaufanie pokłada w zewnętrznym kulcie, nie ma prawa korzystać z prawdziwego ołtarza, tego duchowego, i nie doświadczy prawdziwego działania Boga. Pozostaną mu tylko religijne emocje, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Człowiek będzie czuł się wzmocniony, a jakże, bo takie są emocje, ale tylko emocje, na 2 godziny. Co z tym wszystkim zrobić? Jest konkretna dyrektywa, którą Bóg nam daje. Wers 13 naszego głównego tekstu, jeszcze raz popatrzmy. Również i my wyjdźmy do Niego poza obóz, dzieląc z Nim Jego urągania. Co warto zrobić? Wyjść poza obóz, poza miasto. Powracając do naszej ilustracji, tak jak się wychodzi z teatru, z kina do prawdziwego życia, tak warto wyjść poza to wszystko, co jest cieniem, symbolem, czyli zewnętrzny kult. Bo Jezusa w nim nie ma. Tam jest tylko cień Jezusa. Byłem kiedyś kinomanem, uzależnionym od tych emocji. Nie potrafiłem żyć bez kina. Ale pewnego dnia miało w moim życiu ciekawe zdarzenie, które mnie zaskoczyło. Było to w ostatniej klasie liceum, kilka miesięcy przed maturą. Byłem w kinie. Było to kino Wanda w Krakowie, przy Plantach, u wylotu ulicy Dominikańskiej. Francuska komedia z Pierre'em Richardem, Powrót tajemniczego blondyna w czarnym bucie, czy jakiś taki tytuł. I w pewnym momencie, w trakcie filmu, nie mogłem już tego psychicznie wytrzymać, tego życia fikcją. Nie mogłem już się dłużej śmiać z tego, z czego ludzie się śmiali, i w połowie seansu wyszedłem z kina na światło. Było to kilka miesięcy przed moim nawróceniem do Chrystusa. Bóg mówi przez swoje słowo, że mamy wyjść poza obóz, czyli mamy całkowicie przenieść swoje zaufanie z cienia na rzeczywistość, którą jest Chrystus i Jego obietnice. Bo jeśli nie, Bóg nie będzie się angażował w nasze życie. Nie będzie oczyszczenia z grzechów, nie będzie duchowego życia, nie będzie zbawienia, nie będzie skutecznego karmienia się Bożym Słowem, które po prostu jest wspaniałym pokarmem. nie będzie dalej budowania wiary, nie doświadczymy mocy Boga i na własne życzenie pozbawimy się dalszego działania Boga w naszych sercach. Dlatego Bóg mówi, wychodzić mi poza obóz. Jest oczywiście koszt tego wyjścia i to niemały, bo przychodzi nam wtedy dzielić z Chrystusem ostatnie słowo, jego urągania. To znaczy wielu ludziom się to nie spodoba. Za takie słowa można nawet stracić życie. Niektórzy stracili. I przez takie wybory możemy stać się wyrzutkami z jakiegoś środowiska, społeczeństwa, narodu. Przy czym nie chodzi tutaj wcale o to, by dowalić jakiejś religii. Problem istnieje dla każdego człowieka i w każdej religii, w każdym wyznaniu, również ewangelicznym. Wszędzie jest ten sam problem. Gdy jakieś zewnętrzne czynności zastępują to, by nawrócić się całym sercem do Chrystusa. Bóg patrzy na serce i każdy potrzebuje wyjść poza obóz. I jest zawsze koszt tego wyjścia. Łatwe to nie jest, ale zobaczmy, słowa w 14 wersie naszego tekstu mogą być pomocne w tym wyjściu poza obóz. Popatrzmy. Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść. Trudno jest czasami zostawić to, co jest piękne. Piękny kult w pięknej świątyni, z piękną hierarchią, w pięknym mieście. Można być wręcz uzależnionym od tych emocji. Bóg powiedział jednak, poza obóz. Wyłazić mi poza obóz. To, co zyskujemy, ma prawdziwą wartość, bo to już nie jest cień, to jest coś trwałego, prawdziwego, chociaż niewidocznego, tak? Jak zewnętrzny kult, on jest widoczny, a jednak paradoks, to właśnie to niewidzialne jest prawdziwe. Prawdziwa duchowa rzeczywistość. Potrzebujemy więc zdecydowanie całym sercem i wyraźną decyzją przenieść całe swoje zaufanie i złożyć je tylko w Bogu. A co do pięknych ceremoniałów, to tak szczerze, jak się przyjrzeć, to w tym duchowym kulcie, o którym mówimy, są jeszcze piękniejsze niż w zewnętrznym kulcie. Duchowy kult też jest piękny, też ma swoje ofiary. Zobaczmy wers 15. Przez Niego więc składamy Bogu ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Co jest ofiarą, którą składamy Bogu w kulcie, w duchu i w prawdzie? Mówienie Mu, kim On dla nas jest, tak z głębi serca. Nie coś wyuczonego, ale coś, co autentycznie z nas wypływa, z naszych serc. Możesz grać poprawnie z nut, i wszystko jest przewidywalne od początku do końca partytury. Powtórzone 1000 razy staje się wręcz perfekcyjne. Ale możliwy jest wyższy poziom, gdzie dajesz swoją interpretację, stajesz się kompozytorem albo muzykiem jazzowym na bieżąco komponującym utwór. W podobny sposób, gdy mówimy z głębi serca Bogu, kim On dla nas jest, nie ma nic piękniejszego. Coś jeszcze jest ofiarą w tym duchowym kulcie, w duchu i w prawdzie. Popatrzmy wers 16. Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami. Jaka jest jeszcze jedna ofiara w duchowym kulcie? Wzajemna więź. A więc związki między chrześcijanami pełne miłości, bezwarunkowa miłość, pełna oddania, to jest coś, co szczególnie przynosi chwałę Bogu i jest przy okazji piękne. Nie da się czcić Boga w samotności, bo brakowałoby tej drugiej ofiary. Jeżeli nie będziemy mieli dobrych relacji z innymi chrześcijanami, pełnych miłości i bezwarunkowej akceptacji, nie możemy mieć dobrych relacji z Bogiem. I to jest coś, co przynosi wyjątkową, największą chwałę Bogu. To jest piękna ofiara. Bez porównania piękniejsza od tych wszystkich wyrazów kultu, wzajemna miłość między chrześcijanami. Może być 1000-osobowy chór z orkiestrą wyśpiewujący na chwałę Bogu, ale jak dwoje dzieci Boga się pojedna i powróci do pełnej wspólnoty, to Bóg na ten koncert pójdzie. Co więc z tym wszystkim zrobić, z tym kultem zewnętrznym, kultem w duchu i w prawdzie? Pozostaje jeszcze jedna kwestia, jakie powinniśmy mieć odniesienie do kultu zewnętrznego, do religii ceremonialnej, która jest bardzo popularna i powszechna. Gdy już wyszliśmy poza miasto, z cienia do rzeczywistości, co mamy sobie myśleć o tym cieniu, jak o nim mówić? To, co powiem, może być zaskakujące w porównaniu z tym, co już zostało powiedziane, ale ten kult zewnętrzny jest bardzo potrzebny. Tam, gdzie on jest, z niego wyszliśmy. Zwróćmy uwagę, że to Bóg polecił Mojżeszowi stworzyć kult zewnętrzny i mu go dokładnie opisał, ten cały system ofiarniczy. Chociaż chodzi mu o kult duchowy. Dlaczego? Po co? Bo w naturze człowieka jest coś takiego, że chce dać Bogu coś zewnętrznego, a serce zachować dla siebie. I to jest punkt wyjścia każdego człowieka. Jak to powiedział Jezus, cytując proroka Izajasza, zobaczmy Ewangelia Mateusza 15, Jezus powiedział: ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Dać Bogu coś powierzchownego, nawet z poświęceniem, ale serce zachować dla siebie. Kto ma taki problem? Każdy z nas. Jest to problem wyjściowy każdego człowieka. I ten problem musi znaleźć jakieś swoje uzewnętrznienie. Lepiej, że to będzie kult, który będzie przynajmniej makietą prawdziwej rzeczywistości, niż kult, który promuje siły przeciwne Bogu. A Bóg w swej mądrości tak wspaniale to zrobił przez Mojżesza, że ten kult w systemie kapłan, świątynia, ofiara zawierał w sobie furtkę poza obóz. Można powiedzieć, że Bóg poszedł tą drogą obok ludzi, poszedł z nimi kawałek drogi, po to, aby niektórych z nich, którzy w swoich sercach go wybiorą, wyprowadzić przez tą furtkę poza obóz, do prawdziwej więzi z nim, do realu. Dlatego i my w podobny sposób nie powinniśmy zwalczać absolutnie żadnego chrześcijańskiego kultu, a nawet źle o nim mówić, lecz idąc z ludźmi kawałek drogi, pokazać im furtkę i powiedzieć: zrób krok do przodu, wyjdź poza obóz, poza miasto, przenieś swoje zaufanie całkowicie z zewnętrznego kultu i stań po drugiej stronie muru. Nie jedną nogą tu, a drugą tam. Dyrektywa Boga nie brzmi: wyjdźmy do niego jedną nogą poza obóz, ale wyjdźmy do niego poza obóz. Ale to wcale nie oznacza, że mamy na ten obóz psioczyć lub mówić cokolwiek złego na jego temat, bo Bóg posłał kult zewnętrzny przez Mojżesza, abyśmy mogli lepiej rozumieć, tak, czym jest kult w duchu i w prawdzie. Bóg przez to pozwala nam widzieć ten mur i zrobić krok dalej. Dzięki temu jesteśmy bardziej bezpieczni, bo cały czas nam to zagraża, że zdryfujemy ponownie do jakiejś rzeczy powierzchownej, do jakiegoś powierzchownego kultu. I bez tej pomocy, którą Bóg nam zostawił, bez tej makiety, to może poszlibyśmy w końcu za jakimś cieniem. Więc Bóg jakby zbudował atrapę, model naszego myślenia, naszego podejścia do Boga, że traktujemy Go powierzchownie. Właśnie taki powierzchowny kult, aby nam pomóc zrobić krok dalej. No i nie wpadać z powrotem w jakieś rzeczy zewnętrzne, powierzchowne. Nie tylko zewnętrzny kult ceremonialny. Obok niego istnieje wiele innych zagrożeń. Na przykład chrześcijańska wiedza. Oddanie swojego umysłu idei Chrystusa różnym teologiczno-lingwistycznym dywagacjom, a nie ma to nic wspólnego z zaufaniem Chrystusowi. Można stać się specjalistą od imion Boga, a nigdy nie zawołać do Niego z głębi serca. Można cały czas gadać na temat Boga, a wieść życie, które jest całkowicie zaprzeczeniem Jego mocy. Więc jest ogromna korzyść z tych makiet, które Bóg dopuścił, makiet duchowej rzeczywistości, abyśmy to wszystko lepiej widzieli, lepiej widzieli mur i wiedzieli, jak stawiać krok do przodu. Jest więc coś lepszego, tak, niż makieta duchowego życia z Bogiem, w której wszystko jest przewidziane, wszystko w kalendarzu jest już zapisane, od naszych urodzin aż do śmierci. Co, jak i kiedy jest coś lepszego, tak? Tym lepszym jest nasz wybór z głębi serca, by kochać Boga i to, co On mówi, odpowiadać osobistym zaufaniem. Zrób więc krok do przodu przez furtkę. Co więc myślicie o planowaniu małżeństw? Kojarzeniu małżeństw przez rodziców odnośnie swoich dzieci? Wszystko z góry zaplanowane. Kto z kim się pobierze? Ustalone. Ślub 28 maja 2035 roku. Nie. To ma być przygoda poszukiwania, potem suwerenny wybór. Na tym polega miłość, również do Boga. Dzisiaj tamten model planowania małżeństw jest używany tylko w komediach małżeńskich, tak, Fredry i innych, aby pokazać, że w miłości chodzi o coś więcej. Tym bardziej w relacji z Bogiem, tej najważniejszej. Jemu chodzi o nasze serca, by biły autentycznie dla Niego. Zróbmy więc krok do przodu. A jeżeli tu w naszym towarzystwie niektórym rodzicom marzy się planowanie małżeństw swoich dzieci, może jakieś świetne partie, no to już nic na to nie poradzę, próbujcie, ale znając naszą wspaniałą młodzież, to raczej nie chwyci. Dziękuję.